Dzień dobry, w audycji o wyścigach konnych na Służewcu witam Państwa Krzysztof Romaniuk. Dzisiaj moim gościem jest pan Dariusz Jaskulski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pan Dariusz Jaskulski jest właścicielem najlepszego konia tego sezonu, Ogiera Bush Brave. No i zaprosiłem go tutaj, żeby opowiedział nam o całej historii, a także o emocjach, jakie towarzyszą posiadaniu tak dobrego konia. No właśnie, jakie to emocje mieć najlepszego konia na torze, jakie to uczucie?
Nie, pan, jeszcze do końca się z tym nie oswoiliśmy z rodziną, bo to pierwszy koń tej klasy, który jest w naszej stajni, ale powoli już emocje opadają. Bush skończył właśnie występy w tym sezonie 2017. Teraz ma urlop do wiosny, więc już troszkę jest spokojniej.
No tak, przypomnijmy, że Bush Brave wygrał w tym sezonie wyścigi o nagrodę Rulera, następnie Derby, następnie San Leger, czyli zdobył potrójną koronę. Do tego dołożył jeszcze niedawno właśnie zwycięstwo w Wielkiej Warszawskiej w ubiegłą niedzielę. Który z tych wyścigów, jeszcze oprócz tego zajął drugie miejsce w wyścigu o nagrodę Iwna, który z tych wyścigów był takim największymi emocjami, jeśli chodzi o takie obawy? Czy miał pan jakieś obawy pod kątem jego występów? No bo tutaj już w Wielkiej Warszawskiej startował z pozycji zdecydowanego faworyta, ale wcześniej nie było aż takiej, jeszcze nie wiadomo było, że jest aż tak mocny.
Znaczy, może wrócę do ubiegłego sezonu 2016, gdzie Bush debiutował, zwyciężając z dużą przewagą w debiucie. Później była nagroda Dorpata, to było wyjście z pierwszej grupy, którą też wygrał. I już było wiadomo, że jest to mocny koń, będzie biegał w czołówce dwulatków w ubiegłym roku. Troszeczkę taki mały kubełek zimnej wody był w nagrodzie Dakoty. To jest selekcyjny bieg po Wielkiej Warszawskiej i tam zajął trzecie miejsce. Ograł go pierwszy raz Jury's Dream, bity faworyt ubiegłego sezonu, aczkolwiek kolega niemal przez ścianę w stajni, bo również przez Wojciecha Olkowskiego trenowany. I zaczęliśmy mieć z rodziną małe obawy, że ten Jury's Dream jednak będzie troszkę szybszy i lepszy. Okazało się, że on się szybciej rozwinął niż Buszek, bo Busz jest taki drobnym koniem, delikatnym i dłużej po prostu dorastał. Następna gonitwa była Ministerstwa Rolnictwa i tu już był drugi, już walczył z Jury's Dreamem. Pokaz siły był w Nagrodzie Mokotowskiej, gdzie Jury's Dreama, Welnelisa, Largo Forte i inne konie ograło 13 długości na ciężkim torze i już było wiadomo, że to jest koń, z którym można się liczyć w przyszłym sezonie. Został tym samym zimowym faworytem na derby. No i największe emocje w tym roku były w nagrodzie Rulera. To był pierwszy bieg po zimie, w którym Bush wziął udział. I to były największe obawy, czy ta czołówka rocznika, która przezimowała, okaże się dużo lepsza, czy porównywalna, czy Bush będzie lepszy. Miałem duże przeżycia do wyjścia na prostej. Na prostej dopiero jak to się mówi, po naszemu Bush odpalił i wyszedł dość swobodnie przed stawkę, wygrał nagrodę Rulera. Wiedziałem, że już będziemy się liczyć w tym sezonie. Poza tym po tym biegu Tomasz Lukaszek, jockey, który jeździ na Buszu, jeździ na pierwszą rękę w stajni Wojciecha Olkowskiego, trenera, powiedział, że on już przy wejściu w pierwszy zakręt, a na dystansie 1600 są tylko dwa zakręty, wiedział, że on ten bieg może wygrać, bo on szedł swobodnie i musiał go niemal powstrzymywać, żeby już nie atakował na łuku. No i tutaj już było wiadomo, że będzie dobrze.
No tak, potem przyszedł wyścig o nagrodę Iwna, którego nie udało się Buszowi wygrać, ale to chyba też ze względu na układ wyścigu. Natomiast też takie pytanie...
Może słowo do tego Iwna. My żeśmy Busza zapisali do nagrody Iwna głównie dlatego, żeby się upewnić, czy on będzie trzymał dystans, bo do tej pory on biegał na 1600 najdalej, a to koń po Bush Rangerze, więc ojciec jego był typowym millerem 1600-1800 metrów i nie wiedzieliśmy, czy utrzymać zapis do derby Busza, dość kosztowny, czy on tam ma jakieś szanse, czy nie. I w Iwnie pobiegł na 2000 metrów głównie po to, żeby zobaczyć, jak on będzie się zachowywał w tym biegu. No troszeczkę został z tyłu stawki, miał kawał do dojścia i Welnelis zaatakował pierwszy. On wyszedł dużym łukiem, ale już go dochodził na dobrą sprawę Tomasz Lukaszek, tylko umówiliśmy się z Tomasem, że nie jedzie za wszelką cenę, że ten bieg nie jest najważniejszy. najważniejsze. Chcemy zobaczyć, czy on wytrzyma ten bieg i czy dalej utrzymać zapis. I sprawdził się, wiedzieliśmy, że gdyby tam dostał batem, mógłby walczyć z Vernelisem o te pierwsze miejsca, ale to nie było najbardziej istotne w tym biegu.
Tak, tak. Tu właśnie rzeczywiście się okazało, że koniec dystansowy, zresztą później wygrał jeszcze bardziej dystansowy wyścig jak Derby i Saint-Léger na 2800, to już naprawdę koń musi być wytrzymały. Natomiast właśnie, jakie były emocje też przed Derby, no bo mimo wszystko, tak jak pan powiedział, on tutaj się sprawdził, że wytrzymuje dystans i tak dalej, ale jednak tu Vernelis go pokonał, także niektórzy sugerowali, że tym razem to Vernelis może być faworytem, a jednak Busch bardzo łatwo wygrał Derby. Czy miał pan takie przekonanie do tego, czy jednak...
Znaczy przed derbami liczyłem konia, że on może wygrać, ale w derbach biegło 15 koni, to olbrzymia stawka. I dlatego zapisaliśmy Buszowi do pomocy Invisible Gunnera, drugiego konia z jego rocznika, którego również na tej aukcji w 2015 roku kupiłem w Wilandii. Po to właśnie, żeby nas, jak to się mówi, przeciwnicy niczym nie zaskoczyli. Jego zadaniem było wyjść na front i nadać odpowiednie tempo gonitwie. W międzyczasie Busch miałby szansę zająć dobrą pozycję do ataku, bo przy takiej ilości koni, jakby troszeczkę został na starcie, przebić się potem przez te klatki, które się tworzą w biegu, nie jest łatwo. Ale oba konie spisały się tak, jak to żeśmy zamierzali zrobić. Poszedł na front Largo Ford, za nim poszedł Vernelis, a nasz Gunner był takim łącznikiem właśnie między tym głównym peletonem, na czele którego biegł Busch, a tymi dwoma końmi, które chciały uciekać i zaskoczyć nas tą taktyką.
Tak, to była dobra taktyka. No później w tych kolejnych wyścigach okazało się, że już ten lider taki nie jest potrzebny Buszowi, bo tam mało koni biegało i świetnie sobie radził. Natomiast w takim razie, tak jak pan wspomniał, już mamy takie wakacje dla Busch Brave'a. Jakie są plany na przyszły sezon? Czy już mają państwo jakiś pomysł? Czy będzie nas reprezentował, znaczy przede wszystkim państwa, ale czy będzie reprezentował za granicą? Czy na razie będzie to taki spokojniejszy początek sezonu? Jakie plany?
Znaczy w tej chwili rozmawiać o przyszłym sezonie to jest takie troszeczkę wróżenie z fusów. Ja i moja rodzina nie jesteśmy, nie fascynuje nas jakaś powiedzmy taka hazardowa gra Buszem na zachodzie. Wszyscy sugerują, że to Busch powinien teraz na zachodzie biegać do listy, tam, prawda, tam robić karierę. Ale każdy taki wyjazd w moim przekonaniu to jest duże ryzyko dla konia, bo trzeba brać pod uwagę, że on będzie jechał w przyczepie kilkaset kilometrów. Na autostradzie wszystko może się zdarzyć, jakiś wypadek, coś koń może się poturbować i wyłączy go to z całego sezonu. Weźmy przykład koni naszych klasowych, które jeździły na zachodzie, chociażby na zachód, chociażby Wabank czy Caccini. Można przypomnieć historię derbistki Greg Spear, która też po powrocie z zagranicy była tak poobijana, że pół roku musiała pauzować w treningu Andrzeja Walickiego. Więc jeżeli będzie jakaś sytuacja taka, że powiedzmy, no, zdajmy sobie sprawę, że dla Buszcza w przyszłym roku nie ma zbyt wiele biegów u nas. Może by tam 3-4 się znalazły. Reszta to są biegi, w których Busch nie będzie startował, bo są poniżej jego, powiedzmy, możliwości. Jeżeli przezimuje i będzie w takiej formie, jak jest oczywiście, więc może jakiś jeden bieg, jak to się mówi, na okrasę, żeby pokazać, że ten koń się liczy, zrobimy, ale gdzieś bliżej granicy, żeby nie wozić go gdzieś tam do Hanoweru, do Baden-Baden czy gdzieś, bo to nie o to chodzi. Nie wykluczamy tego, ale na razie o tym jeszcze nie myślimy.
Oczywiście. No właśnie, a w kontekście tego, co pan wspomniał o dwóch świetnych koniach z ubiegłych lat, czyli najlepszego konia sezonu 2015 Wabanka, 2016 Caccini'ego, czy z tej perspektywy właśnie takich ewentualnych wyjazdów czy tego pomysłu, nie żałuje pan, że nie miał okazji się Busch porównać, no bo niestety te konie doznały kontuzji.
Znaczy, jeżeli ma być szczery, to nie martwiło mnie to, że te dwa konie nie wystartowały, bo byłby to jeszcze większy dodatkowy stres. Aczkolwiek martwiło mnie, że nie startują dlatego, że są kontuzjowane, a nie jest to jakiś wymysł, czy tam strategia trenerów, czy właścicieli tych koni, bo i wiadomo, że Wabank podobno zaczął teraz trenować, ale miał kontuzję. No a Kacini to już w ogóle jest porażka, jeżeli chodzi o konia, bo z tego, co wiadomo, to jest bardzo, bardzo obciążająca kontuzja, którą ma i nie wiadomo, prawdopodobnie już nie wróci w ogóle do biegania. Jest to duża strata dla w ogóle wizerunku Służewca, bo to naprawdę dobry koń. Poza tym jeszcze zostaje też kontuzjowana klacz Silvera Roberta Gorczycy, która w gonitwie w totalizatora sportowego walczyła łeb w łeb niemalże z Kacinim i tak naprawdę przegrała tylko dlatego, że biegła inną nogą, jak to się mówi, bo w momencie, kiedy weszły konie w celownik, to ona się cofała głowę, a Kacini był wypuszczony. I on tak naprawdę to czubek pyska wygrał w tym biegu, bo już 2 metry za celownikiem już Silvera znowu była na froncie. Też świetna kobyła trenowana przez Wojtka Olkowskiego, mojego trenera.
Tak, to prawda, to był fascynujący wyścig. Niestety oba te konie zakończyły już karierę, tak wynika z najnowszych informacji. Natomiast Wabanka być może jeszcze zobaczymy na torze, bo ma wrócić do treningu. A czy również właśnie pańska rodzina zawsze kibicuje razem z panem na Służewcu?
No moja rodzina od tego sezonu, chodzi tutaj o moją żonę Dorotę i Michała syna, zostali, że tak powiem, za wytrwałość w kibicowaniu współudziałowcami dwóch koni. Otworzyłem taką stajnię Quest Point 2, w której jest Phoebe Klaczka i Slash, który wyjdzie za jakieś 2-3 tygodnie do debiutu, 2-latek. No w przyszłym roku pewnie jeszcze z jednego konia dołożymy, bo kupiłem kolejne 2 konie w Irlandii teraz w zeszłym tygodniu, jeszcze nie dojechał do Polski. Więc jak jest jakiś ważny bieg, nawet nieważny, jak są debiuty czy coś, to rodzina bardzo to przeżywa, bo są duże emocje. Zachęcam ewentualnych przyszłych właścicieli koni do inwestowania w konie, bo to jest coś takiego, jakby powiedzmy właściciel pierwszoligowej czy ekstraklasy, mając tam piłkarza, wyszedł przed tłum kilku tysięcy ludzi, gdzie jest fetowanie zwycięstwa. To jest podobne są emocje.
No właśnie. W takim razie, jeśli już mamy tutaj zachęcać nowe osoby do kupowania koni, chciałbym usłyszeć historię, jak w ogóle stał się pan właścicielem Busha Brave'a i w ogóle jak zaczęła się pańska historia z wyścigami, ponieważ to nie jest jakiś tam bardzo długi epizod jeszcze, prawda?
Nie, zaczęło się wszystko kilkadziesiąt lat temu, ponieważ ja wychowałem się na Służewcu, przystanek tramwajowy od Służewca. W czasach, kiedy nie było internetu, gier komputerowych, młodzież wychodząc ze szkoły podstawowej, no, chodziłem na Wałbrzyską do podstawówki, w środy głównie, bo soboty i niedzielę to byliśmy pod okiem rodziców, oboje moi rodzice pracowali. Przez dziurę w płocie żeśmy się przedostawali na Służewiec, bo w środy się odbywały kiedyś biegi. No i tam wmieszaliśmy się w tłum, gdzie zawsze były dzieci z rodzicami i kibicowaliśmy tym koniom. Stąd są moje początki w ogóle znajomością koń. Poza tym w mojej rodzinie przez lata był kult konia, dlatego że jeden dziadek służył w 7 pułku łanów, drugi służył w artylerii konnej przed wojną, więc konie zawsze były na obrazach i tam w opowiadaniach, prawda? A skąd się wzięło to teraz? To na Służewcu mam przyjaciela Zbyszka Górskiego, z którym się znamy jeszcze z lat szkolnych. Byłem kiedyś świadkiem na jego ślubie, to oczywiście z czasów licealnych. I Zbyszek od lat hoduje konie arabskie, jest właścicielem koni arabskich, ma dużą stajnię, Ataman, i on mnie zawsze tam podpuszczał, żeby przyjść, takie mam tam pewniaki, zobaczysz jak moje konie biegają tego, i razem z Kisiorem, ze swoim wspólnikiem, z którym ma stajnię Forblutów. wkręcili mnie w 2014 roku w tego konia, bo przyszedł Kisior i do mnie na zamknięciu sezonu i mówi: słuchaj, mam super konia, admirała Questa, jest wałachem, myślę, że jakbyś do nas przyszedł do spółki, wykupił udziały w tym koniu, to byś tam, to byś sobie tak zaczął delikatnie, prawda, i tak się zaczęło, wykupiłem udziały w tym admirale, w admirale Questie. On tam biegał jak biegał, raz chyba zwyciężył w 2015 roku, a na jesieni pojechałem, już kupiłem swoje konie, trzy, czyli Buszka, Ganera i Fibi, i te trzy konie z Irlandii wtedy przywiozłem. Chcę przy okazji skorzystać z okazji i wyprostować pewną kwestię zakupu tego Busza, bo często w tych relacjach telewizyjnych, które widzimy w TVP Sport, tam pan idzie z Zielińskim, mówiąc, że Dariusz Jaskulski wypatrzył tego konia i kupił go najtaniej na aukcji. No, Busz nie był najtańszym koniem na tej aukcji, bo były tam konie po 800 i po 1000 euro. Klasze na ostatniego dnia były sprzedawane średnio między 1200 a 1500 euro, więc Busz nie jest takim odpadkiem, który tam gdzieś się trafił. Po prostu chciałem mieć konia po Busch Ranger Ogierze. On się trafił tanio, spodobał mi się i kupiłem, bo jego powiedzmy potomstwo Busch Rangera było jednak drogie na tej aukcji. Tam około 20 tysięcy trzeba było dać za w miarę dobrze wyglądającego, a ja jeszcze na to wtedy nie byłem przygotowany, bo to były początki mojej przygody z końmi wyścigowymi.
Tak, tak. Właśnie historia pokazuje, że wcale te konie, co prawda cały ten przemysł koński na świecie, no to rzeczywiście te najlepsze konie z najlepszymi papierami, czyli pochodzeniem, kosztują naprawdę duże pieniądze. Natomiast właśnie w kilkunastu ostatnich latach zdarzało się, że konie dość tanio kupione na różnych aukcjach potrafiły na Służewcu wygrywać najważniejsze wyścigi. Natomiast właśnie, jak w takim razie akurat, dlaczego akurat te konie do pana trafiły? No tak jak wspomniał pan, chciał pan mieć konia po Busch Rangerze, a te dwa pozostałe, Invincible Gunner i Phoebe, czy to ktoś tam doradzał panu, czy...
Wszystkie te trzy konie na dobrą sprawę ja wypatrzyłem, ja kupiłem. Przy Buszu był przy mnie mój kolega Kishor Mirpuri, i on ze mną licytował tego konia, pomógł mi go wylicytować. I wcześniej miałem upatrzonego innego konia, brata, pełnego brata Muszre, należącego do Kisiora i do Górskiego. To świetny koń, pięknie ułożony, no, miał kontuzję, zerwał się i został kupiony do Czech. I na niego zawsze, jak wchodziłem, on był w treningu u Maćka Jodłowskiego, zawsze dobre wrażenie na mnie robił ten koń, bo był tak samo przyjazny jak mój Busz. No, przepraszam. Chciałem go kupić, ale był poza zasięgiem, bo przyjechał po niego człowiek aż z Australii i Bobby O'Ryan, który jest naszym agentem Polaków tam w Irlandii, przyszedł do mnie i mówi: nie licytuj go, bo nie ma sensu, ten człowiek kupi go za każde pieniądze. Ja go chyba licytowałem do 17 tysięcy euro nawet. On go kupi za każde pieniądze, szkoda po prostu, żebyś jemu pieniądze wyjmował z kieszeni, a ty i tak go nie weźmiesz. I wtedy, w sumie dwie godziny później, zacząłem się denerwować, że mogę tych koni nie kupić. Przyjechałem po niej i wyjadę z pustą przyczepą, jak to się mówi. I wtedy wpadł mi w oko Gunner. On wyszedł już na po Frozen Power Ogier. On już wyszedł wtedy na ring, zaczęła się licytacja. Ta licytacja utknęła gdzieś na poziomie 5 tysięcy. Ja się do niej włączyłem i wylicytowałem go, z tego co pamiętam, za 7,5 tysiąca euro. To był pierwszy koń, którego kupiłem do swojej stajni. Drugi był Buszek, a trzecia Phoebe. Ostatniego dnia licytacji chciałem jeszcze kobyłkę dokupić i kupiłem po Fest Company świetnym sprinterze kobyłkę.
Tak, no tutaj warto dodać, że Invincible Gunner również bardzo solidne wyniki osiągał, tak? Wygrał dwa wyścigi w ubiegłym roku. W tym roku również wygrał i kilkakrotnie był drugi, także to też jest bardzo solidny koń. Natomiast skoro chciał pan kupić klacz, czy ma pan jakieś plany odnośnie hodowli?
Znaczy, kupiłem tą klacz i przypominam, że to był pierwszy mój zakup, pierwsza moja aukcja. Kupiłem tą klacz z myślą o tym, że jak zejdzie zejdzie z treningu, to bym ją już nawet byłem, oglądałem i rozmawiałem z ludźmi zarządzającymi stadniną w Kozienicach. Mam działkę pod Warką, więc tej działki blisko bym tam miał do tej kobyłki. Chciałem ją oddać do hodowli, pokryć ją na przykład starpokerem, sprinterem. Ona jest po sprinterach i może by to byłby fajny miks. Jednak zniechęcił mnie do tego lekarz, który tymi końmi się opiekuje. Mówi, słuchaj, ona jest mała, kompaktowa, taka powiedzmy sprinterka, ale jest delikatna kobyła. Mówi, nie wiem, czy ona w ogóle ci się, mówiąc kolokwialnie, zapyli, prawda? Czy może tam stać 2-3 lata i nie będzie miała żebaka. Lepiej, jak ją będziesz chciał już wycofać z treningu, to ją sprzedaj gdzieś do rekreacji. Ona jest bardzo spokojna, miła, nie wierzga, nie zrzuca dzieci, więc jak ją wyciszy się po tych treningach, bo jednak trening na Służewcu to inna bajka niż jazda w jakiejś stadninie podwarszawskiej czy tam gdziekolwiek indziej, to jednak ją chyba do rekreacji wezmę, a jeżeli będę w przyszłości coś kombinował z hodowlą, to wolałbym, żeby to były klacze takie powiedzmy z dłuższego dystansu, z pochodzenia i szukać właśnie czegoś w jakichś ogierach pośrednich. No.
Dobrze, tak jak tu mówiliśmy, mamy Bush Brave'a, mamy Invincible Gunnera, mamy Phoebe. Ile koni jeszcze?
No zresztą w ubiegłym roku kupiłem jeszcze Jackiego, który już debiutował i w stawce 14-konnie był czwarty na bardzo ciężkim torze, padającym deszczu. Jestem zadowolony z tego występu, bo to jest późny źrebak. Jak go przywiozłem, to Wojtek Olkowski cieszył się, ale mówi do mnie, przywiozłeś, słuchaj, kurczę, harta, a nie konia, bo jemu nawet głowa znad drzwi nie wystaje, taki jest mały. Ja doszedłem do boksu, gdzie on miał być i go nie widzę. Dopiero zajrzałem, a on tam za drzwiami był. Był bardzo późnym żebakiem, ale ma świetny jest do biegu. Ma taki zadzior, jest taki szkudny, jest tak, jak chciałem. To jest Jackie, no i jeszcze Slash jest koń po Liberlet, stoi w treningu u Maćka Jodłowskiego i myślę, że za 2-3 tygodnie zadebiutuje i też myślę, że będę miał z niego pożytek. No w tym roku dokupiłem jeszcze kolejne dwa konie. Jeden jest od syna od Dark Angel, drugi jest Dragon Pulse, bardzo fajny konik, kasztanek. Zobaczymy, co będzie z tego dalej.
Ty często pan odwiedza swoje konie na Służewcu?
Raz, dwa razy w tygodniu. Wie pan, panie redaktorze, najciekawsze to jest to, że większość ludzi konie forbluty postrzega jako konie takie trochę autystyczne. One żyją swoim życiem, są nerwowe, narowiste. Ja mam szczęście do takich koni, że tak naprawdę najbardziej szkodny z nich wszystkich jest ten Jackie właśnie. A tak to na przykład do busza może wejść moja rodzina, z wnukiem wchodzę spokojnie, on się przymila, głowę stula, żeby go głaskać, jest taki pieszczak. Zupełnie jakby pan tam wszedł, w życiu by pan nie przypuszczał, że w tym koniu drzemie taka moc, taka chęć walki, że on jest tak ambitny, prawda? Bo jest świetnie ułożony w ogóle. Można go na wzór dawać koni forblutów, które mają dobry charakter i są przyjazne dla ludzi. Jeżeli chodzi o te pozostałe konie, to też nie mogę na nie narzekać. No, najszkudniejszy z tych starszych jest Gunner, bo on potrafi wnukowi czapkę z głowy zabrać i gdzieś sobie pójść do boksu, trzeba mu odbierać, żeby nie pogryzł. Taki jest... psotny troszkę, o, tak to powiem.
Właśnie ja z własnego doświadczenia też wiem, że to fajnie jest właśnie się wybrać na Służewie, czy do odwiedzić własnego konia, bo to jest takie trochę oderwanie się, takie wejście do takiego trochę innego świata na chwilę w porównaniu z tym, co
wie pan, jest jeszcze inna satysfakcja, bo czasem ktoś ze znajomych, czy z mojej rodziny mówi, weź mnie z sobą, ja będę jeszcze tam do koni, chciałem zobaczyć, jak stajnia wygląda, jak tego, no. To są stare, przedwojenne stajnie, wymagają dużych nakładów remontowych w tej chwili, więc to nie są stanie takie, jak ludzie sobie wyobrażają na zachodzie, z dywanami, prawda, jakieś ze stali kwasowej drzwi do boksów i tak dalej. No trochę inaczej to u nas na Służewcu wygląda. Ale jak się wchodzi na stajnię, ja tam przywitam się z trenerem, usłyszą mój głos, moje konie, to już kopią w drzwi, rżą, czekają, żeby się z nimi przywitać, bo są przyzwyczajone, że jak przychodzę, to dostają jakieś gratisy, zawsze im przynosimy marcheweczki, jakieś jabłuszka i karmimy ich tym. No bo to jest frajda, jak ten koń poznaje człowieka, nie jestem dla niego tylko inwestorem, właścicielem, który czeka, aż koń zwycięży, żeby mieć z tego jakieś profity, tylko w taki sposób ludzki do tych koni podchodzimy.
A czy miał pan w tym tygodniu już okazję odwiedzić Bushbrave'a po zwycięstwie?
No dziś byłem już u niego, tak.
Jak się czuje?
Już jest taki odprężony, bo byłem również po biegu z całą rodziną na Wielką Warszawską. Tylko mojej rodziny przyszło 14 osób, więc wszyscy chcieli wejść, na każdy tam wszedł na chwilę się z nim przywitać. On po biegu jest spokojny, taki wyciszony, oczekuje, żeby tam żona, syn go trochę pogłaskali, podziękowali, tam taki jest, ale widać, że po każdym biegu jest taki troszeczkę inny niż zwykle, jest, odpoczywa, odpręża się. Chociaż ten bieg w Wielkiej Warszawskiej nie był dla niego aż takim wysiłkiem. Nie wiem, czy pan redaktor zwrócił uwagę, że on wyszedł z grupy koni w ogóle bez bata i samym posyłem poszedł do przodu. Gdy tymczasem inne konie tam już były batem ponaglane, Bóz szedł z ręki, bez większego wysiłku. Nie był to taki bieg, który go tak, jak to się mówi, po naszemu dorżnął fizycznie, prawda?
No tak, w ogóle wydaje się, że te trzy ostatnie wyścigi takie były dla niego, może trudno powiedzieć łatwe, ale to nie były takie wyścigi, w których musiał walczyć za wszelką cenę i był bardzo mocno tam przez jockeya żyłowany, także myślę, że ten tutaj zimowy odpoczynek dodatkowo w pełni sił na wiosnę powinien być.
Wielka Warszawska wbrew pozorom nie była takim łatwym biegiem, bo przez cały tydzień były opady deszczu. Nawet w momencie, kiedy konie wyszły ze startboksu do Wielkiej Warszawskiej, to taki dość ulewny deszcz zaczął padać i ciężko koniom było, bo ten nasz tor jest liczony oczywiście w jakiejś skali. Na początku dnia było ogłoszone, że ta skala tam jest blisko 4,5, ale to już jest, jak cały tydzień pada deszcz, to on już zasysa konia. To nie jest to, że on po kałużach biega, tylko ciągnie kopyta do trawy. Jest te konie, które nie lubią ciężkiego toru, mają bardzo trudno. No Bóż jest błociarz, lubi, jak jest trochę mokro. No, trochę było za mokro.
No tak, tak czy siak na pewno kosztuje go to wysiłku, natomiast rzeczywiście na tych elastycznych torach i ciężkich torach pokazał, że czuje się świetnie, bo również wyścig o Nagrodę Mokotowską ubiegłoroczny był rozgrywany na torze ciężkim. Także tutaj to było rzeczywiście. No dobrze, bardzo panu dziękuję, serdecznie gratuluję sukcesów. Przypomnijmy, pan Dariusz Jaskulski, właściciel konia Bushbrave, który przeszedł już do historii, raczej nie ma wątpliwości, że zostanie koniem roku.
Ma szansę zostać.
Ma duże szanse zostać koniem roku, zwycięzca potrójnej korony Wielkiej Warszawskiej. Tych koni, wbrew pozorom, wcale nie było tak dużo w historii, zwłaszcza...
Czterokoronowane były cztery, z tego co pamiętam.
Tak, ponieważ zawsze mówi się o tej potrójnej koronie, tych koni było kilkanaście, bo nawet w ostatnich latach był to chociażby Wabank. Ale rzeczywiście później jeszcze dokładając to zwycięstwo Wielkiej Warszawskiej, co akurat Wabankowi również się udało, już wchodzi do takiego elitarnego grona. Także jeszcze raz serdecznie gratulujemy. Trzymamy kciuki
dziękuję bardzo. Dobre
przezimowanie Busha i za przyszłe sukcesy.
Dziękuję. Chciałem też skorzystać z okazji i podziękować naszym kibicom i prosić o dalsze wsparcie.
Na pewno będą podtrzymywać wsparcie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję.